Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pijarzy obchodzą 450. rocznicę urodzin swego założyciela, świętego Józefa Kalasantiusza. O jubileuszu tym będziemy rozmawiać z przełożonym polskiej prowincji zakonu, ojcem Józefem Tarnawskim. Ksiądz Bogusław Trzeciak będzie dziś mówił o Unijnej Agencji Praw Podstawowych. Rozpocznijmy od słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 roku. 6 marca na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Bóg jest miłością.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Święty Wojciech jest ciągle z nami. Pozostał w piastowskim gnieździe, pozostał w powszechnym kościele, otoczony chwałą męczeństw. I z perspektywy tysiąclecia zdaje się przemawiać do nas słowami świętego Pawła: tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Odczytujemy raz jeszcze dzisiaj, po 1000 lat, ten Pawłowy i zarazem Wojciechowy testament. Przesłanie w nim zawarte pragnę na nowo odczytać w świetle tego błogosławieństwa z Ewangelii, które odnosi się do tych, co gotowi są dla sprawiedliwości cierpieć prześladowanie. Takich wyznawców Chrystusa nie brakowało na polskiej ziemi w żadnym czasie. Nie brakowało ich również w Grodzie nad Brdą. W ciągu ostatnich 10 lat, w tym stuleciu Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem prześladowania dla sprawiedliwości. To przecież tutaj, w pierwszych dniach września II wojny światowej, hitlerowcy dokonali pierwszych publicznych egzekucji na obrońcach miast. Symbolem tego męczeństwa jest stary rynek bydgoski. Innym miejscem tragicznym jest tak zwana Dolina Śmierci w Fordonie. Jakże przy tej okazji nie wspomnieć biskupa Michała Kozala. Zginął, jak wiemy, męczeńską śmiercią w Dachau, składając świadectwo niezachwianej wierności Chrystusowi. Podobną śmierć w obozach koncentracyjnych poniosło wielu ludzi związanych z tym miastem i z tą ziemią. Jeden Bóg zna dokładnie miejsca ich kaźni i cierpienia. W każdym razie moje pokolenie pamięta bydgoską niedzielę 1939 roku. Wymowę tych wszystkich wydarzeń umiał odczytywać w sposób właściwy prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Wyszyński. Uzyskawszy od ówczesnych władz komunistycznych po wielu staraniach w 1973 roku pozwolenie na budowę Bydgoszczy pierwszego po II wojnie światowej Kościoła nadał mu niezwykły tytuł Świętych Polskich Braci Męczenników. Prymas Tysiąclecia pragnął w ten sposób dać wyraz przekonaniu, że doświadczona prześladowaniem dla sprawiedliwości ziemia bydgoska stanowi właściwe miejsce dla tej świątyni. Upamiętnia ona bowiem wszystkich bezimiennych Polaków, którzy w ciągu przeszło tysiącletnich dziejów polskiego chrześcijaństwa oddali swe życie za Chrystusową Ewangelię i za ojczyznę, zaczynając od świętego Wojciecha. Znamienne jest również, że właśnie z tej świątyni ksiądz Jerzy Popieluszko wyruszył swoją ostatnią drogę. Słowa, jakie wtedy powiedział w czasie rozważań różańcowych, wpisują się również w tę historię. Powiedział słowami świętego Pawła: Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości.
W tym roku Kościół Powszechny obchodzi 450. rocznicę urodzin świętego Józefa Kalasantiusza, założyciela PR-ów, a naszym gościem jest ojciec Józef Tarnawski, prowincjał polskich PR-ów. Proszę ojca, 450. rocznica urodzin to ważne wydarzenie dla Kościoła i dla PR-ów. Jakie znaczenie ma właśnie to wydarzenie dla polskich PR-ów?
Jest dla nas przede wszystkim okazją kolejnego powrotu do źródeł, przede wszystkim do osoby naszego fundatora i założyciela. A z tego źródła nieustannie musimy czerpać, ale taka okazja jak wspomnienie rocznicowe jego narodzin jest dodatkowym impulsem, mobilizacją dla nas jako zakonników, ale również dla osób, z którymi na co dzień współpracujemy. Myślę tutaj głównie o nauczycielach, pedagogach oraz dzieciach i młodzieży, którym posługujemy.
Jak wyglądają te uroczystości jubileuszowe w skali Kościoła, w skali światowej i w skali Polski?
Rozpocznę od zwrócenia uwagi na miejsce narodzin. Jest to Peralta de la Sal, miejscowość położona w północnej Hiszpanii, w której znajduje się sanktuarium świętego Józefa Kalasantiusza. Otrzymało ono przywilej odpustu zupełnego na ten czas jubileuszowy. Z udziałem nuncjusza apostolskiego w Hiszpanii i wielu biskupów rozpoczęły się tam uroczystości rocznicowe w dniu 14 stycznia. W całym zakonie, w wielu prowincjach przygotowane są programy jubileuszowe, podobnie i w naszej prowincji. Ten program można podzielić na dwie podstawowe części. To, co jest skierowane przede wszystkim do nas, zakonników, rozgrywa się w tej przestrzeni wewnętrznej, w gronie naszych wspólnot, naszych domów zakonnych oraz to, co jest wyjściem na zewnątrz, do środowisk, w których jesteśmy obecni, pracujemy, a także i szerzej, tam, gdzie na co dzień PR-ów nie ma, ale gdzie może być przybliżona i zaprezentowana postać naszego świętego ojca.
Co PR-zy przygotowali dla innych środowisk poza PR-skich przy okazji tego jubileuszu?
Rzeczywiście chcemy, aby postać Józefa Kalasantiusza była znana nie tylko tam, gdzie jesteśmy, ale również i innym nauczycielom, pedagogom oraz uczniom. Stąd też zapraszamy uczniów właściwie wszystkich szkół w Polsce, i podstawowych, i gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych, do udziału w konkursie o świętym Józefie Kalasantiuszu, który rozgrywany jest w trzech dziedzinach, w dziedzinie wiedzy. Jest to też konkurs literacki oraz plastyczny. Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej naszej prowincji piarzy.pl bądź na stronie internetowej stowarzyszenia, które konkurs bezpośrednio organizuje, parafiada.pl. Informacja na temat konkursu została rozesłana do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale tą drogą również o tym przypominam i zachęcam nauczycieli do wzięcia wraz z uczniami udziału. Są interesujące nagrody. Tym bardziej, że i minister edukacji narodowej, pan Roman Giertych, ogłosił rok 2007 w polskiej oświacie rokiem świętego Józefa Kalasancjusza. Zapraszam również na naszą stronę internetową, gdzie uruchomiliśmy stronę jubileuszową z różnymi materiałami, informacjami, również materiałem ikonograficznym. Przygotowaliśmy wystawę, która odwiedza różne miasta w Polsce, poświęconą dziełu świętego Józefa Kalasancjusza dzisiaj. Natomiast świat uniwersytecki chcielibyśmy zaprosić do udziału w sesji naukowej, międzynarodowej, jaką Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje w współpracy z naszą prowincją. Sesja ta odbędzie się w dniach od 15 do 17 października 2007 roku w Kazimierzu Dolnym i nosi tytuł Dydaktyka w szkołach pijarskich w czasach minionych, a współczesne problemy edukacji historycznej. Referaty, propozycje przedłożeń można zgłaszać w Zakładzie Dydaktyki Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do dnia 30 maja. Dla naukowców, zwłaszcza historyków, osób związanych z edukacją historyczną, ale nie tylko. Jest to okazja do wymiany poglądów, doświadczeń oraz do dalszych prac badawczych. Przygotowujemy również sesję na zakończenie roku jubileuszowego, jaka odbędzie się 27 listopada w Poznaniu. Będzie ona związana z osobą naszego świętego ojca założyciela i szczególnie skierowana będzie do tamtejszego środowiska.
Może w takim razie powiedzmy, co nowego wniósł święty Józef Kalasancjusz w życie Kościoła? Jaka była jego idea? Co dał Kościołowi powszechnemu?
Warto przywołać kilka istotnych faktów. Urodził się w Peralta de la Sal w 1557 roku. Odczytał powołanie do kapłaństwa, przyjął sakrament kapłaństwa w 1583 roku, pełniąc różne posługi, zadania i obowiązki w swej diecezji Urgel w Hiszpanii. Był m.in. sekretarzem biskupa, wizytatorem, oficjałem, proboszczem, uczestnikiem reformy augustianów. Nadal jednak odczytywał specjalne powołanie, którym jakoś rozpoznawał i którym Bóg chciał go obdarować. W ramach swojej misji wyjechał do Rzymu w 1592 roku. Były to sprawy urzędowe. Nie przypuszczał, że w Rzymie już pozostanie z powodów, które Pan Bóg przewidział. Sprawy urzędowe nie szły tak szybko, jak się spodziewał. Zaangażował się w działalność katechetyczną, posługując jako katecheta po mszach świętych niedzielnych, jako członek Bractwa Doktryny Chrześcijańskiej. I ten kontakt z biedną częścią Rzymu, zwłaszcza z dziećmi, z młodzieżą, z ubogich środowisk, wywołał u niego poczucie, iż powinien tej sprawie oddać się bardziej zasadniczo, nie ograniczając się jedynie do katechezy, do nauczania religii, odczytując, że tym biednym osobom potrzebna jest wiedza, która będzie pozwalała im godnie żyć, zarabiać na życie, w jakimś sensie dźwignąć się z tych nizin społecznych, w jakich się znajdowali. Stąd pomyślał o instrumencie, jakim dla tej działalności miała być szkoła. Ale szkoła pomyślana w sposób zupełnie nowy, aniżeli dotychczas ona wyglądała. Pierwszym warunkiem jego szkoły była bezpłatność, absolutna bezpłatność. Drugim miała być to szkoła otwarta dla każdego dziecka, również dla dziecka innych wyznań. Trzecim miała być to szkoła, która doprowadzi do zyskania zawodu, ale też dla tych, którzy będą chcieli kontynuować naukę, do studiów w kolegiach wyższych. Ta szkoła powstała w okolicznościach bardzo nietypowych. Powstała przy kościele świętej Doroty na Zatybrzu w zakrystii tego kościoła, dzięki uprzejmości proboszcza. Ludwik von Pastor w swojej historii Europy uznał, że ten czyn Kalasancjusza, który miał miejsce w roku 1597 roku w Rzymie, był w istocie powołaniem pierwszej w Europie szkoły nowożytnej, tak jak ją postrzegamy dzisiaj współcześnie. Temu dziełu się oddał, poświęcił kolejne 50 lat swojego życia. Do Hiszpanii już nie powrócił, skupił wokół tego dzieła grono współpracowników, które to grono z czasem przyjęło pewną formułę życia wspólnotowego, modlitewnego, troski o dzieło i przekształciło się we wspólnotę zakonną, dla którego Kalasancjusz był jednocześnie założycielem. Tak doszło do powstania Pijarów jako zakonu całkowicie oddanego nauczaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem przy okazji 450. rocznicy urodzin świętego Józefa Kalasancjusza był prowincjał polskich Pijarów, ojciec Józef Tarnawski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Unijna Agencja Praw Podstawowych. Jeden z dotychczasowych organów doradczych Unii Europejskiej, Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, zostało ostatnio przekształcone w Agencję Unii Europejskiej dotyczącą praw podstawowych. Początek jej działań to 1 marca, a siedzibą został Wiedeń. To wydarzenie ma podkreślać znaczenie nadawane prawom podstawowym przez Unię Europejską. Wynika ono również bezpośrednio z faktu powołania kilka lat temu do życia Unijnej Karty Praw Podstawowych. Głównym zadaniem agencji ma być udostępnianie opinii eksperckich z zakresu praw podstawowych instytucjom europejskim i państwom członkowskim. Ma również gromadzić i analizować informacje i w ten sposób przyczyniać się do osiągnięcia odpowiednich standardów ochrony praw człowieka na poziomie europejskim. Za jakiś czas agencja sama będzie zbierać dane zarówno w ramach corocznego programu pracy, jak i na specjalne zamówienia Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, a w niektórych sprawach również państw członkowskich. A żeby zakres prac nie był zbyt duży, ograniczono ich pochodzenie do terenu Unii Europejskiej i krajów kandydujących. To samo odnosi się do wykorzystywanych materiałów źródłowych i formowanego składu osobowego. Unijna Agencja Praw Podstawowych funkcjonować będzie obok podobnej instytucji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, należącego jednak do Rady Europy. Ich prace mają się uzupełniać, a nie dublować. Agencja w oparciu o Kartę Praw Podstawowych ma skupić się na prawie wspólnotowym i jego wprowadzaniu w życie, podczas gdy Sąd Rady Europy ma pilnować wypełniania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Agencja nie będzie dysponować mocą osądzania poszczególnych spraw, tak jak to jest w wypadku Europejskiego Trybunału, ale raczej według zakresu pracy ma dostarczać instytucjom, państwom członkowskim, społeczeństwu obywatelskiemu i wszystkim zainteresowanym naukowych ekspertyz i podstawowych informacji związanych z prawami podstawowymi. Zawarcie porozumienia z Radą Europy ma zapewnić obu instytucjom bliską współpracę. Zresztą już wcześniejsza wspólna inicjatywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie zniesienia kary śmierci pokazała, że taka współpraca może być skuteczna. Dzięki niej wyraźnie powiedziano, że w wymierzaniu sprawiedliwości nie ma miejsca dla kary śmierci. Do władz agencji wejdą osoby wskazane przez państwa członkowskie i Komisję Europejską, a także reprezentanci Rady Europy. Agencja ma ściśle współpracować ze społeczeństwem obywatelskim, a więc ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Może i powinno doprowadzić to do powstania sieci współpracy, takiej specyficznej platformy praw podstawowych. Unia Europejska bardzo potrzebuje takich inicjatyw pozaekonomicznych, politycznej odwagi i mądrego działania w zakresie ochrony praw człowieka.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.